Pokój dobro, przy mikrofonie ojciec Robert Serafinowski, a razem ze mną w studiu radiowym ojciec Sylwester Gąglewski, przewodniczący Komisji do Spraw Powołań Zakonnych. Witam serdecznie, pokój dobro.
Witam serdecznie, również pokój dobro.
Spotykamy się w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, również o misyjne, więc temat rozmowy nie będzie żadną niespodzianką ani zaskoczeniem dla naszych słuchaczy. Ale zanim powiemy o samym powołaniu, to o tej funkcji, która jest tutaj tak szerokim tytułem opisana. Czym tak na co dzień zajmuje się ojciec Sylwester? Czy ta funkcja asystenta do spraw powołań przypomina trochę takiego selekcjonera, który powołuje do kadry franciszkańskiej nowych zawodników, czy wyszukuje te najlepsze talenty i dokonuje, pozwala właśnie ich rozwijać się im i znajdować miejsce w zakonie? Jak wygląda funkcja asystenta do spraw powołań?
Sama nazwa przewodniczący Komisji do spraw powołań kapłańskich i zakonnych jest długą nazwą. Rzadko używamy jej w tej pełnej formie. Najczęściej w pismach urzędowych, takich bardziej oficjalnych. Na co dzień mówimy, że jestem po prostu asystentem powołaniowym, asystentem ojca prowincjała naszej prowincji. Chodzi o to, że on nie może się wszystkim zajmować, więc ma od paru spraw, takich jak właśnie powołania, misje, rycerstwo niepokalanej swoich asystentów. A ja jestem od właśnie asystentem jego od spraw powołań. Więc do mnie, jakby ze mną kontaktują się ludzie, którzy chcą wstąpić do zakonu lub w ogóle rozpoczynają drogę rozeznania swojego powołania. Tak to wygląda. Czy jestem selekcjonerem? W pewnym sensie no, trzeba robić pewną selekcję, prawda? Bo nie wszyscy, sam Pan Jezus powiedział, nie wszyscy się nadają, tak jak do małżeństwa, nie wszyscy się nadają. Nie wszyscy też nadają się do zakonu, więc ten element selekcjonowania jest i zawsze będzie. Ale to nie jest taka selekcja jak w przypadku drużyn piłkarskich. Na co dzień raczej chodzi o to, żeby pomóc ludziom, kierując się ich dobrem, rozeznać ich powołania, które Pan Bóg wpisał w ich serca.
Tak, my na co dzień ojca Sylwka nazywamy powołaniowcem. To takie jeszcze większe uproszczenie i skrócenie, ale tym właściwym, którym powołuje, oczywiście jest Duch Święty, jest Pan Jezus, który zaprasza do życia zakonnego. Mówiąc o tym, przypomina mi się taka scena z pierwszej księgi Samuela ze Starego Testamentu, gdzie młody Samuel w nocy słyszy wezwanie po imieniu, idzie do kapłana Hellego i pyta go: wołałeś mnie, o co chodzi? To się powtarza trzykrotnie i wreszcie kapłan Heli rozpoznaje, że to jest wołanie Boga i mówi do Samuela: gdy usłyszysz ten głos, to odpowiedz: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Czy ta funkcja asystenta przypomina trochę to, co zrobił kapłan Heli?
Na pewno tak, zwłaszcza że ten fragment Pisma Świętego również jest w rytmie tych rekolekcji, które organizujemy, rozeznaniowych, jest ujmowany, podchodzimy do niego, by zobaczyć, o co chodzi. Oczywiście, że wielu ludzi, którzy przyjeżdżają na rekolekcje powołaniowe, dzwonią, piszą, generalnie kontaktują się ze mną. Oni nie zawsze od razu już chcą wstąpić do zakonu, ale gdzieś tam w głowie coś się kołacze, jakaś myśl, która nie daje spokoju i chcą z kimś to skonfrontować. Nie zawsze mogą to zrobić gdzieś w swoim domu, w swoim środowisku. Może nie mają do końca odwagi o tym tak wprost mówić i co nie do końca jest, powiedzmy, głupią sprawą. Lepiej na początku ten skarb trochę ukrywać. Dobrze go rozeznawać w głębi swego serca, zanim go się otworzy przed światem. To jest dobra sprawa i właśnie w tym, by rozeznawać, by nie od razu z nim wychodzić do szerokich środowisk, ludzie dzwonią, by w skrytości po prostu porozmawiać, popytać, potem też czasami przyjeżdżają na rekolekcje i rozmawiamy o tym, czy to, co słyszysz, jest głosem powołania, czy może być to zwiastunem powołania, czy nie, czy to raczej jest, no bywa, że ktoś sobie wymyśli, a bywa, że komuś zostanie taka myśl niejako wgrana, wmówiona przez kogoś obok, kto miałby aspirację, żeby ten ktoś do zakonu wstąpił.
No bywa czasami, że to powołanie bardziej jest widoczne u rodziców, u mamy, u taty, u innych osób, które widzą, że o, ty byś się nadawał tak bardzo do zakonu, do kapłaństwa. Więc rola tego asystenta jest raczej takim prowadzeniem, takim stwarzaniem właściwych okoliczności, możliwości, takim prowadzeniem. Z pewnością ten czas pandemii, który przeżywamy, ograniczył różne formy, bo to, co tu zostało powiedziane, to zazwyczaj wiązało się z takim osobistym kontaktem, rozmową, spotkaniem. Ten czas utrudnił różne kontakty. Z jakich rzeczy trzeba było zrezygnować w tym okresie, a co innego mogło zastąpić, pomóc właśnie w takim rozeznawaniu powołania?
Pandemia utrudniła przyjazdy na rekolekcje. Kilka tur rekolekcji stacjonarnych w Niepokalanowie odwołaliśmy. One zostały zastąpione rekolekcjami online. Jak to się dzieje szeroko już teraz w świecie, w Polsce, wiele rzeczy przychodzi po prostu do internetu. No i tam zapraszałem tych, którzy chcieli właściwie rozeznawać, posłuchać, porozmawiać na takie rekolekcje. I tutaj też się chętnie ludzie zgłaszali.
Też taką formą akcji powołaniowej, takiego świadectwa w szerokim zakresie jest pielgrzymka, którą również asystent organizuje i dba o to, aby właściwie przebiegała. Pielgrzymka akademicka, warszawska. W tym już roku, który minął, to była 40. taka jubileuszowa, nie mogła się odbyć w tradycyjnej formie. W bardzo okrojony sposób małe grupki, przewodnicy, inne osoby pielgrzymowały. Czy teraz jest nadzieja, czy w tym roku jest szansa, aby pielgrzymi wyruszyli na szlak?
Mogę odpowiedzieć tylko tyle, że mam ogromną nadzieję, że tak. Ostatecznie przecież decyzję i tak podejmie ksiądz rektor z Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie i będziemy czekać na tą decyzję. Jest nadzieja dlatego, że no, jak widzimy, powoli ruszyły te szczepienia, o których mowa. No i dzięki temu też powoli otwiera się raz, że i gospodarka, ale też możliwość spotkań. Pielgrzymka to przede wszystkim jedno wielkie spotkanie i to niemałej ilości ludzi. Stąd mamy nadzieję, że do początku sierpnia stworzy się ta możliwość, że ona będzie i że będziemy mogli pójść tej pielgrzymce. A jest to również oczywiście, taka pielgrzymka również ma wymiar powołaniowy dla wielu ludzi. Nie tylko dla chłopaków, którzy mogą sobie do franciszkanów, ale również dla dziewczyn, które rozeznają swoje powołania również. W pielgrzymce biorą udział również siostry zakonne. Nieraz można z nimi porozmawiać w drodze, gdzieś tam już na postojach, w różnych momentach. Ale też pielgrzymka spełnia tą funkcję powołaniową w ten sposób także, że zbliża do Pana Boga. Nic bardziej nie pomaga rozeznać powołania niż poznanie Pana Boga i dostrzeżenie Go w swoim życiu. Bo to ostatecznie On przemawia, tak jak mówił do młodego Samuela, do niego bezpośrednio, tak samo mówi bezpośrednio do każdego człowieka. I często te dzieła powołaniowe mają stworzyć tą okazję, możliwość do tego, żeby ten głos Boży usłyszeć.
Zapytałem o pielgrzymkę, bo to nasze wspólne doświadczenie wieloletnie i przy tej okazji chyba możemy pozdrowić serdecznie i gorąco wszystkich pielgrzymów z grupy brązowej warszawskiej akademickiej pielgrzymki metropolitalnej i mamy nadzieję się spotkać na żywo na szlaku. Teraz przesyłamy na falach eteru te pozdrowienia. Będziemy informować, co dalej w tej sprawie. Moje takie doświadczenie pielgrzymkowe jest, że ona bardzo formuje, że ona zostawia taki mocny ślad, wiele pięknych przyjaźni, powołań, które się tam zrodziły, a gdy spotykamy się przy różnych okazjach, swego czasu tu taka mała grupa się zebrała pielgrzymów z grupy brązowej, jeden z braci w kaplicy świętego Maksymiliana nas zobaczył i pyta, co to za wspólnota? Ja mówię, to są przyjaciele z pielgrzymki, ale to widać, że tacy właśnie uformowani, tacy właśnie razem się trzymają, że czegoś doświadczyli takiego głębszego. Pielgrzymka naprawdę formuje życie, jest miejscem, gdzie Pan Bóg i powołuje, i pokazuje nam właściwą drogę. Więc mamy nadzieję, że w tym roku tak tradycyjnie. Trochę tutaj wspomnieliśmy, że inne formy próbowały zastąpić czy jakoś nadrobić te tradycyjne rozmowy, modlitwy, adoracje, spotkania. No jest nadzieja na coraz większe otwarcie, natomiast to chyba było też pewne wyzwanie i taka szansa, żeby docierać takimi środkami jak radio, jak internet, jak nie wiem jeszcze co by tutaj byłoby dobrym sposobem. Czy coś takiego udało się zrobić w tym czasie?
No z pewnością do tej pory, chociaż kontaktowałem się z ludźmi oczywiście i telefonicznie, i przez internet, przez maile i przez inne komunikatory, to jednak forma rekolekcji jako rekolekcji online rozpoczęły się właściwie z powodu pandemii. I okazało się, że niektórzy wzięli w nich udział tylko dlatego, że właśnie były online, a nie mogliby przyjechać do Niepokalanowa, żeby wziąć udział w rekolekcjach stacjonarnych. Stąd jest taki wniosek i właściwie przemyślenie odnośnie tej formy rekolekcji, żeby do końca z niej nie rezygnować, nawet jeśli już wróci normalny rytm rekolekcji. I tak na pewno będzie. Rekolekcje online zostaną jakby na stałe wpisane we Franciszkański Ośrodek Powołań i one będą oczywiście dostępne też dla wszystkich i dla tych, którzy przyjeżdżają, ale szczególnie dla tych, którzy chcieliby być na rekolekcjach, a nie mogą. Ważne jest to w tych rekolekcjach również, że podczas ich trwania, tych online, mam na myśli je teraz, są rozmowy indywidualne, kiedy już bezpośrednio z danym kandydatem można, czy niekoniecznie od razu kandydatem, ale uczestnikiem rekolekcji, porozmawiać i posłuchać, co on ma do powiedzenia, posłuchać jego historii życia, jego wątpliwości czy natchnień, które ma, i pomóc mu to dobrze jakby zinterpretować, zrozumieć. Czasami trzeba zwyczajnie uspokoić człowieka, powiedzieć, że spokojnie pewne rzeczy się ułożą. No bo cóż, dla każdego, kto rozznaje powołanie, może inaczej, dla większości jest to droga zupełnie nowa i, jakby to powiedzieć, pełna niewiadomych. Stąd droga powołania jest drogą, która nieraz budzi lęk i obawy. Więc dużą pomocą jest chociażby to, żeby powiedzieć, że nie trzeba się tego obawiać, dlatego że ktoś, kto myśli o powołaniu, nie musi się martwić, że wybiera złą rzecz, czy coś złego, broń Boże, wybiera coś bardzo zaszczytnego i wspaniałego. No ale obawy tak czy inaczej są i trzeba z ludźmi rozmawiać.
O tym, jak wyglądają historie powołań, opowiada piosenka księdza Piotra Pawlukiewicza, słowa, historia dwóch powołań. Za chwilę ją usłyszymy jako pewien przerywnik muzyczny w naszej rozmowie. My wracamy do Państwa za chwilę po tej muzycznej przerwie, a ja tylko zdradzę jeszcze, że przed rozpoczęciem rozmowy przy mikrofonie ojciec Sylwester też podzielił się takim pomysłem rekolekcji radiowych, rekolekcji powołaniowych.
Tak, to jest myśl, która mi przyszła dzisiaj, chociaż już wcześniej szukałem okazji do różnych rekolekcji, kiedy nie można się spotkać w normalnej formie. Jak ojciec Robert dzisiaj do mnie zadzwonił i zaczęliśmy rozmawiać, wczoraj właśnie już pierwsze kontakty były w tej sprawie, zaczęliśmy rozmawiać, to ta myśl potem zaczęła jakoś tam w głowie mi wzrastać, że może warto by takie rekolekcje zrobić. Oczywiście nie zrobimy ich w pełnej formie, ale choćby to, że umożliwić wysłuchanie konferencji, które są zazwyczaj na dniach skupienia czy rekolekcjach powołaniowych, już dużo może dać. Zostawienie kontaktu do tych, do których one dotrą, żeby można było zadzwonić, porozmawiać. No to po to jestem właśnie, więc może by się udało takie rekolekcje zrobić.
Oczywiście zapraszamy, mamy nadzieję, że to już niedługo się uda zrobić, a my wracamy do Państwa za chwilę po muzycznej przerwie. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, historia dwóch powołań.
Janek z Krzysiem chodzą smutni i zmartwieni są okrutnie. Chcieli dostać długi pociąg, mama powiedziała nie, bo pieniędzy jest za mało w portmonetce na PKO. Trzeba składać, za pół roku kupi się. Siedzą i gryzą paznokcie i o stół oparli łokcie. Bez pociągu żyć się nie da, choćby w domu była bieda. Myślą rozciągają szelki, taki to wysiłek wielki. Nagle słychać triumfu gwizd, piszemy do Boga list. Przecież wszystko może On. Dobry Boże, Ty co możesz stworzyć słońce, góry, morze. Spojrzyj z nieba, bo nam trzeba kupić jeden pociąg i wagonów sześć. Szlaban co się sam podnosi, dużą stację co ma otwierane drzwi. Narobili kleksów tysiąc, ale obaj mogą przysiąc, że prosili o to grzecznie, co potrzebne im koniecznie, i wzdychali po cichutku, że ta kartka taka krótka, lecz wcisnęli jeszcze zdanie: czekoladę daj nam, panie, czekolada dobra jest. A w niedzielę Krzysio z Jankiem do kościoła idą rankiem, i czy pociąg gdzieś nie stoi, pilnie rozglądają się. Patrzą, nie ma za filarem, na ambonie za zegarem, i na wieży nie ma, bo tam byli też. I za tydzień też szukali, już są zrozpaczeni cali. Nie ma stacji i wagonów, i szlabanu, i peronów. Obaj prawie płaczą, może był za tani znaczek, lub pan list odrzucił w kąt, bo za błędem tam był błąd, albo pogryzmoli Krzyś. Po miesiącu się poddali, po dwóch pozapominali, a za rok to już nie pociąg, a gitary chcieli mieć. Ktoś pomyśli, że normalne, takie zwykłe i banalne, i że koniec już historii będzie tej. Wesoła mówi pociąg do kościoła, wyproszony przez was w liście, chyba nie zapomnieliście. Pan udaje razy sto, o co ludzie proszą go, nim mu klękniesz, przemyśl to. A po mszy świętej prymicyjnej bracia dostali od księdza kanonika po tabliczce czekolady.
Wracamy ponownie na antenę. Ojciec Robert Serafinowski, ojciec Sylwester Gąglewski. Rozmawiamy o powołaniach w tygodniu modlitw, właśnie o powołania. Powołanie to dar i tajemnica, jak powiedział święty Jan Paweł II. To zadanie dla człowieka, aby je rozeznać, rozpoznać, a rolą asystenta jest pomóc młodemu człowiekowi. I do tego służą różne formy. Wspomnieliśmy o tym, że czas pandemii utrudnił pewne tradycyjne, osobiste kontakty, że teraz szukamy takich form, które sobie poradzą z takimi ograniczeniami, ale mamy też nadzieję szybko wrócić do tych tradycyjnych spotkań, również do pielgrzymki akademickiej. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz śpiewał o historii dwóch powołań. Jak usłyszeliśmy, szczęśliwie dobrnęli do tego, może nawet nie końca, bo to przecież początek, gdy zaczynają się, gdy są święcenia kapłańskie, gdy składamy śluby zakonne, to jest tak naprawdę początek tej nowej franciszkańskiej przygody, czy też w innym zgromadzeniu. Jedno, co zauważyli moi przyjaciele, a też chyba to słyszałem z ust mojego rozmówcy, ojca Sylwestra, że taką rzeczą, która mocno działa i jest pięknym przykładem i daje do myślenia, to nie tylko to, że jeden franciszkanin, kapłan, zakonnik rozmawia z nimi, spotyka się i coś im tam tłumaczy o tym powołaniu, ale że widzą grupę braci, że widzą osoby zaangażowane, wspólnie działające. Chyba również na pielgrzymce akademickiej to jest takie dobre świadectwo, że jest nas tam więcej niż jeden. Jak to wygląda z twojej strony, ojcze? Jak nas odbierają młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na rekolekcje, którzy przyglądają się nam? Czego oni szukają, na co zwracają uwagę? Co ich pociąga, co ich zastanawia?
Częścią naszego charyzmatu franciszkańskiego jest życie wspólne, praca wspólna, modlitwa i wiele czasu inicjatyw, które podejmujemy wspólnie, ta wspólnota przybiera znamiona w zakonie rodziny, najzwyczajniej. I gdy jesteśmy choćby na pielgrzymce razem, jako franciszkanie, mimo tego, że często gromadzimy się, przyjeżdżamy z różnych stron, i klerycy, ale też ojcowie, od różnych zadań, niejako oderwani, gromadzimy się na pielgrzymce, niemalże automatycznie stajemy się wspólnotą, bo taką formację odebraliśmy. I młodzi ludzie, tak sądzę, którzy idą z nami w pielgrzymce chociażby, to mają, myślę, że też doceniają to, że stają się częścią tej wspólnoty. Czegoś większego niż tylko jedna osoba, prawda? Nie są sami. I cóż tutaj dodać, choćby z mojego życia, wiem, że tym, co mnie pociągnęło do zakonu, no to właśnie wspólnota franciszkańska. Ja pochodzę z Suwałk, tam powstał klasztor, gdy byłem jeszcze, powiedzmy, w szkole podstawowej. I zobaczyłem pierwszych braci, potem wzrastałem przy nich i tym, co mnie pociągnęło, to nawet niekoniecznie osoba świętego Franciszka, którą wtedy jeszcze mało znałem, ale poznałem braci. Widziałem, jak pracują, jak się do siebie odnoszą. Nieraz mogłem być w klasztorze i to mnie pociągnęło do zakonu. Potem dopiero poznałem świętego Franciszka, duchowość świętego Maksymiliana. Dopiero później, więc to oddziaływanie braterskie wspólnoty franciszkańskiej w moim przypadku bardzo wiele zmieniło w moim życiu. Stałem się też franciszkaninem i do tej pory my jako franciszkanie nie możemy żyć poza wspólnotami. Każdy, żeby powstał klasztor, musi być przynajmniej kilku braci. Trzech to jest minimum, ale najlepiej, żeby było nawet jeszcze więcej. I to jest jak rodzina. Bywa, że wyjeżdżamy na jakieś akcje, gdzieś się głosi rekolekcje, czasami razem, ale też często samemu. I czuję się tą ogromną radość, gdy się wraca do tej rodziny, do tej wspólnoty, żeby się podzielić, pobyć razem. No tak to funkcjonuje. I sądzę, że młodzi ludzie również, gdy doświadczają tej naszej wspólnotowości, doświadczają czegoś ciepła rodziny i to pociąga.
To ja tu sobie pozwolę podzielić się z własnym doświadczeniem, a dokładnie takie wspomnienie po mojej świętej pamięci mamie. Jestem jedynym synem, więc mama bardzo przeżywała, że idę do zakonu i tak się martwiła, jak to będzie, że nas zostawisz, że teraz już nie będę miała syna w domu. Ale gdy była okazja i pierwszy raz przyjechała, spotkała się z moimi braćmi z roku i każdy przychodząc witał się z nią i mówił mamo do niej, to ona była tak zaskoczona, bardzo miło zaskoczona. I potem to podsumowała, to teraz ja rozumiem, wiem, o co chodziło Panu Bogu, zabrał mi ciebie jednego, ale dał mi tylu synów. Teraz się czuję, że mam wielu synów i to kapłanów, zakonników. Matczyne serce czuje takie rzeczy i to jest piękne i dla nas też taki właśnie przykład i takie zbudowanie, że wszystkie nasze mamy są w zakonie, w kapłaństwie, że taki mamy zwyczaj, aby mówić do swoich rodziców właśnie w ten sposób, a i oni nas traktują jak swoich synów i w ten sposób się poszerza ta franciszkańska rodzina. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych czasów pandemicznych, kiedy powstały takie nowe twory słowne, taka swego rodzaju nowomowa. Mówi się o różnych ograniczeniach, o jakimś obostrzeniach. Pojawiło się też takie częste używane słowo bezobjawowe, bezobjawowo. Niedawno słyszałem, że mamy bezobjawową wiosnę, gdy ta pogoda była jeszcze taka niezbyt ciepła i wiosenna. Czy można powiedzieć, że w tym okresie, czy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia z bezobjawowymi powołaniami?
Jeśli chodzi o bezobjawowe powołania, jak najbardziej można. Można to wyrazić jeszcze innymi słowami. Święty Maksymilian o tym mówił już przed wojną, wiele lat temu, że jest wiele powołań uśpionych i w tym sensie bezobjawowych. Uśpione powołanie, które jest gdzieś w głębi serca człowieka, no ono jest, ale jeżeli jest uśpione, można o nim zupełnie nie wiedzieć. I kryzys powołań, który jest w świecie, nie tylko w Polsce, na Zachodzie, generalnie w różnych miejscach świata, nie jest spowodowany tym, że Pan Bóg odebrał powołania, że On już nie daje tych, których chce mieć na swoją wyłączną niejako własność, no bo na tym polega powołanie, że ja oddaję siebie Panu Bogu, moje siły, młodość, wszystko, czym jestem. Ale ten kryzys jest spowodowany raczej tym, że mimo tego, że Pan Bóg daje te powołania, one są uśpione. Ludzie nie myślą o tym, że mogą w ogóle je mieć. Nie zadają sobie pytania, czy czasem ja nie jestem tym, którego Pan Bóg powołuje. No i to jest na pewno związane również z tym, że świat oddala się od Pana Boga. Coraz trudniej dotrzeć z Ewangelią do różnych miejsc, gdzie choćby wcześniej Kościół kwitł. Więc taką receptą na właściwe rozeznanie swojego powołania jest, gdybyśmy chcieli na przykład taką receptę dać rodzicom, którzy mają małe dzieci i załóżmy, że rodzicom zależy na tym, aby dzieci rozeznały swoje drogi powołania. Zaznaczam, że nie chodzi tu o to, żeby dzieci poszły od razu do zakonów czy kapłaństwa, bo również powołaniem jest małżeństwo czy nawet różnego rodzaju zawody, zajęcia, którymi zajmiemy się w życiu. No to, żeby takie dziecko mogło to powołanie rozeznać, najlepszą drogą jest nauczyć te dzieci kontaktu z Panem Bogiem. I tu znowu możemy wrócić do tego, co mówiliśmy na początku o młodym Samuelu, który przez Helego został w tym prostych słowach nauczony rozmawiania z Panem Bogiem i słuchania go.
Tak.
Więc mądrością rodziców, jeśli chodzi o rozeznawanie powołania, jest nauczyć dzieci słuchać Boga, rozmawiać z Nim i też zaznaczyć, że przyjdzie czas, kiedy Bóg będzie ci mówił wyraźniej, czego od ciebie chce. I to nie będzie oczywiście godziło w wolność człowieka, to nie będzie jakby zniewalało tego dziecka, czy później młodzieńca, czy dziewczyny, ale Bóg będzie mówił o tym, ale zastosuje tutaj zaproszenie, a nie nakaz jakiś. Zawsze Bóg zaprasza. Jeśli chcesz, mówi Jezus.
To pójdź sam.
Tak, jeśli chcesz, tak.
My też spróbujemy teraz zaprosić, bo zbliża się powoli koniec czasu naszej rozmowy. Zaprośmy na najbliższe wydarzenia, jakie są plany, jakie akcje powołaniowe, te związane z bieżącym miesiącem, następnym, może czasem wakacyjnym, gdzie powołani, czy raczej szukający, rozeznający swoje powołanie mogą się spotkać. Czas na zaproszenia.
Dobrze. Tych zaproszeń musiałbym wiele powiedzieć, więc może na samym początku powiem, gdzie można je znaleźć, żeby tam się odnieść. Nasza prowincja zakonna ma stronę powołaniową w internecie. Jej adres to barka.franciszkanie.pl. Ta strona funkcjonuje, jest modernizowana w tym momencie i być może w najbliższym czasie zostanie już jakby włączona nowa jej wersja. Ale jak najbardziej tutaj można znaleźć wszystkie potrzebne informacje odnośnie terminów rekolekcji i dni skupienia. Na przykład najbliższe takie dni powołaniowe będą miały miejsce w maju, 14, 15, 16 maja w Niepokalanowie Lasku. Kolejne są już w czerwcu, są to rekolekcje powołaniowe, które odbędą się pod koniec czerwca. Jeszcze kolejną sprawą powołaniową, trochę dłuższą niż rekolekcje, jest taki pobyt w klasztorze, który trwa 10 dni, nazywamy go 10 dni w klasztorze, gdzie wchodzimy w rytm życia wspólnoty zakonnej, mam tu na myśli Niepokalanów, pracujemy z braćmi, modlimy się z braćmi, jemy z braćmi, spędzamy czas z braćmi, żeby doświadczyć tego życia zakonnego. Nie są to typowe rekolekcje, ale umożliwiają jakby zdobycie właściwego spojrzenia na to życie zakonne, jakie ono jest w praktyce, w rzeczywistości, a nie jakie ludzie czasami mają w głowach wyobrażenia zupełnie mylne. Więc zapraszamy. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o sprawy powołaniowe, jest sierpień. Pod koniec sierpnia jeszcze są dni powołaniowe dla tych, którzy ewentualnie właśnie w czasie wakacji postanowili to powołanie swoje rozeznawać. I kolejne miesiące, październik, listopad, grudzień, to są też powołaniowe dni skupienia, których terminy można znaleźć na stronie barkafranciszkanie.pl. Z ojcem Robertem jeszcze rozmawialiśmy przed chwilą o pielgrzymce. To jest też piękny czas na to, żeby rozeznawać powołanie, iść, na przykład ofiarować pielgrzymkę, iść w tej intencji do Częstochowy. Ale to też czas na rozmowy z nami, franciszkanami, przyjrzenie się pracy naszej, taką dobrą okazją do takiej rozmowy, ale też przyjrzenia się jest spotkanie młodych, które organizujemy w Niepokalanowie, pod koniec sierpnia o nazwie Max Festival i w tym roku wiele wskazuje na to, że będzie mogło się to spotkanie odbyć. Już je organizujemy, staramy się ogarnąć materiał i wszystko, co potrzebne, więc też zapraszamy na Max Festival. Wystarczy, jeżeli ktoś chciałby więcej informacji, no oczywiście również jest strona internetowa, można zajrzeć na tą stronę. Zawsze też jest możliwość, bo jeżeli znamy już jakiegoś kandydata, czy kogoś, kto jakiś czas przyjeżdżał, przyjechać do klasztoru, choćby w Niepokalanowie Lasku, na taki czas pobytu w Niepokalanowie Lasku, też rozeznaniowy, gdzie ktoś przybywa w trochę w formie wolontariatu, pracuje, ale też uczestniczy z nami w modlitwach, pracach i tak dalej. I to też jest pewien czas dobry na rozeznanie.
Możliwości bardzo wiele. Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję spotkać się na żywo, a tymczasem pozdrawiamy wszystkich, którzy modlą się o powołania, w intencji powołanych. Sami się polecamy. Pozdrawiamy naszych przyjaciół z pielgrzymki akademickiej, wszystkich zaangażowanych w dobre dzieło przy klasztorze w Lasku Niepokalanowie. A moim i Państwa gościem był ojciec Sylwester Gąglewski, asystent do spraw powołań. Kłaniamy się nisko. Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Dziękuję wszystkim.